Mówi Paryż Radio France International, wtorek 3 czerwca z paryskiego studia w Domu Radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Józef. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku przygotowanym wraz z Markiem Brzezińskim przegląd prasy pióra Sylwii Gibbs i Piotra Kamińskiego. Następnie komentarz europejski Marka Brzezińskiego w części magazynowej. Paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, powtórka multimediów Stefana Rygera i magazynu jazzowego Katarzyny Zawicki. Audycję zakończy lekcja francuskiego. No oto wiadomości dnia w skrócie. W Rzymie rozpoczęła się trzydniowa konferencja FAO. Francuski prezydent zaproponował utworzenie międzynarodowej grupy do spraw światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Chorwacki dziennikarz napadnięty w Zagrzebiu jest kolejną ofiarą nieznanych sprawców. Stowarzyszenie Chorwackich Dziennikarzy piętnuje próby zastraszenia wolnej prasy ze strony organizacji przestępczych, które przeniknęły do struktur władz. Brigitte Bardot skazana na zapłacenie 15 tysięcy euro grzywny za podsysanie nienawiści na tle rasowym. Kontrowersja na temat biopaliw i dopłaty do rolnictwa to tematy, które zdominowały sesję inauguracyjną konferencji FAO, agencji ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, odbywającej się w Rzymie. W konferencji, która potrwa 3 dni, bierze udział ponad 150 szefów państw i rządów oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon przedstawił globalny plan działania, jak stawić czoła gwałtownej zwyżce cen produktów żywnościowych, jak wyżywić świat. W roku 2030 produkcja żywności musi być 2 razy większa niż dziś, oznajmił Ban Ki-moon. Sekretarz generalny napiętnował politykę żywnościową, która przynosi ubożenie sąsiadów i wezwał kraje członkowskie Światowej Organizacji Handlu do przyjęcia w jak najszybszym czasie porozumienia na temat liberalizacji handlu produktów rolnych. W swym dorocznym raporcie na temat polityki rolnej krajów członkowskich opublikowanym w październiku ubiegłego roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oceniła na 214 miliardów dolarów wysokość subwencji wypłacanych rolnikom w 36 krajach należących do OECD. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy stwierdził, że trzeba położyć szczególny nacisk na pomoc krajom rozwijającym się. Sarkozy napiętnował wielkie organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy czy Afrykański Bank Rozwoju, nie cytując jednakże ich z nazwy, które jego zdaniem zachęcają kraje rozwijające się do intensyfikacji upraw na eksport, miast pomagać im w rozwoju upraw produktów przeznaczonych do spożycia na rynku wewnętrznym. Trzeba pomóc krajom najbiedniejszym, by stworzyły nowoczesne rolnictwo, co pozwoli im zachować samowystarczalność. To jedyna możliwa strategia działania, powiedział francuski prezydent. Sarkozy przedstawił propozycję utworzenia międzynarodowej grupy do spraw światowego bezpieczeństwa żywnościowego. W jej skład wchodziłyby takie instytucje międzynarodowe jak ONZ, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu oraz inne instytucje finansowe, państwa, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i inwestorzy. Trzeba by wszyscy wzięli udział w opracowaniu światowej strategii bezpieczeństwa żywnościowego, tłumaczył francuski prezydent. Dodajmy, że FAO spotyka się z ostrą krytyką jako instytucja, która nie jest zdolna stawić czoła kryzysom. Tłumaczy się to jednak poniekąd faktem, że nie ma ona, w przeciwieństwie do WTO, wpływu na handel towarami rolnymi, jak również nie dysponuje wystarczającymi środkami na prowadzenie polityki globalnej. Dyrektor FAO, Jacques Diouf, uważa, że globalna pomoc dla rolnictwa w krajach rozwijających się powinna sięgnąć 30 miliardów dolarów, którą to sumę muszą zapewnić kraje bogate. Organizacje pozarządowe zapowiedziały manifestację przed rzymskim ratuszem w proteście przeciw obecności prezydentów Mugabe i Ahmadinejada. Ten ostatni zdążył dziś jeszcze wygłosić przemówienie z okazji 19. rocznicy śmierci imama Chomeiniego. Prorokował rychły powrót na ziemię imama Mahdiego oraz zapowiedział koniec szatańskiej potęgi Stanów Zjednoczonych i rychłe skreślenie Izraela z mapy świata. Ahmadinejad ponownie odrzucił żądanie współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i położenia kresu wzbogacania rud uranu. Dyrektor agencji El Baradei żądał w poniedziałek pełnych wyjaśnień na temat kontrowersyjnych działań w ramach irańskiego programu nuklearnego w związku z alarmującymi informacjami o jego militaryzacji. To Paryż RFI. Chorwacki dziennikarz specjalizujący się od 20 lat w aferach śledczych został pobity kijami bejsbolowymi przed swym domem w Zagrzebiu, doniosła o tym gazeta, w której pracuje. Dusan Miliusz z dziennika Jutarni List został napadnięty przez dwóch mężczyzn. W poniedziałek wieczorem do szpitala odwieziono go ze wstrząśnieniem mózgu i złamaną ręką. 47-letni dziennikarz powiedział, że napastnicy mieli kaski. Z tego powodu nie mógł dostrzec ich twarzy. Dziennikarz wcześniej informował policję o anonimach i z groźbami pod swym adresem. Nekrolog z jego nazwiskiem i fotografią opublikowała inna gazeta Wieczerni List, która następnie przeprosiła za, jak to nazwała, pomyłkę. Redaktor naczelny dziennika Jutarni List Dawor Budkowicz powiedział, że napaść była atakiem na wolną prasę w kraju, który kandyduje do Unii Europejskiej. Dziennikarze chorwaccy są od lat narażeni na niebezpieczeństwo ze strony organizacji przestępczych, które mają swoich ludzi w strukturach państwa, podkreślił Budkowicz. Premier Ivo Sanader przyjął we wtorek przedstawicieli Chorwackiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i obiecał, że jego rząd zrobi wszystko, by ustalić tożsamość napastników i doprowadzić do ich aresztowania. Dodajmy, że w poniedziałek w chorwackiej stolicy napadnięty został również Gordana Lukacz Koritnik, adwokat w sprawach o równość kobiet i mężczyzn. Tu Paryż, RFI.
Francuska aktorka Brigitte Bardot została skazana na grzywnę w wysokości 15 tysięcy euro za podsycanie nienawiści na tle rasowym. Jest to czwarty od 1999 roku wyrok skazujący słynną gwiazdę za jej poglądy, które sąd uznał za rasistowskie. Ostatnia sprawa dotyczy listu, jaki BB skierowała do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Nicolas Sarkoziego, w którym protestuje przeciwko rytualnemu zarzynaniu zwierząt przez muzułmanów w czasie święta Abrahama. Jej zdaniem podobne praktyki niszczą Francję i wartości, na jakich wyrasta republika. Fragmenty listu znalazły się w magazynie Info Journal i były rozprowadzane wśród sympatyków fundacji Brigitte Bardot. Po opublikowaniu listu dzisiaj 73-letnia aktorka stała się obiektem krytyki ze strony organizacji zwalczających rasizm, które podały ją do sądu. Brigitte Bardot osobiście nie stawiła się przed obliczem Temidy, wyjaśniając w liście skierowanym do sądu, że czuje się zmęczona ciągłymi atakami na jej osobę i zarzutami, że propaguje dyskryminację rasową. Adwokat aktorki powiedział, że przeciwko niej wysuwane są oskarżenia o rasizm i ksenofobię, podczas gdy jej reakcja na rytualne zabijanie zwierząt w czasie święta muzułmańskiego jest jednym z elementów prowadzonej przez nią walki w obronie męczonych zwierząt. Od czasu zakończenia kariery aktorskiej w latach 70. Brigitte Bardot niestrudzenie walczy z okrucieństwem wobec zwierząt. Nie ukrywa jednak swoich poglądów dotyczących imigracji. Jej zdaniem islam odgrywa zbyt silną i za bardzo wyeksponowaną rolę we Francji. Poprzednio Brigitte Bardot była skazywana na zapłacenie grzywny w wysokości od 1,5 do 5 tysięcy euro. Tym razem sąd nakazał także opublikowanie wyroku w piśmie wydawanym przez jej fundację.
To Paryż RFI. Serb Novak Djokovic zakwalifikował się do półfinałów w paryskim turnieju Rolanda Garrosa, pokonując łotewskiego tenisistę Ernesta Gulbisa 7-5, 7-6, 7-5. W półfinałach zmierzy się z Hiszpanem Rafaelem Nadalem albo Nicolasem Almagro. Nadaliśmy dziennik, tu Paryż, Radio France International. Czas na przegląd prasy. Sylwia Gips i Piotr Kamiński.
Chyba po raz pierwszy w swej historii lewicowy dziennik Libération poświęca 13 stronic modzie, ściślej jednemu z jej największych twórców. Na wielkiej fotografii na okładce Yves Saint Laurent uchyla drzwi, za którymi kryje się być może tajemnica kobiecości, którą ucieleśnił w swych kreacjach. Połowa wydania Libération to hołd złożony zmarłemu. Liczne fotografie z pokazów mody ułożone w chronologicznym szyku obrazują ewolucję stylu, inwencji, talentu i grę SSL. Usprawiedliwieniem jego życia i ambicji było to, że otworzył drogę ku wolności w życiu codziennym, pisze w artykule wstępnym Laurent Geoffrin. W liście pożegnalnym z 2002 roku, opublikowanym przez Libération, Yves Saint Laurent pisał, że chciał służyć kobietom, towarzyszyć im w emancypacji, którą przeżyły w XX wieku. Dziennik La Croix poświęca dwie strony kobietom, które mają jeszcze emancypację przed sobą. Mowa o młodych muzułmankach żyjących we Francji. Katolicki dziennik nawiązuje do głośnej sprawy unieważnienia małżeństwa przez Trybunał w Lille z powodu ukrycia przez pannę młodą faktu, że nie była dziewicą. W uzasadnieniu werdyktu wysunięto na plan pierwszy problem kłamstwa i to, że dla obojga współmałżonków dziewictwo było właściwością zasadniczą. Nawet francuskie związki zawodowe protestują dziś przeciwko werdyktowi. Prokuratura ma wnieść apelację na wniosek ministra sprawiedliwości Rachidy Dati, która uznała w końcu, że ta sprawa wykracza poza prywatność i dotyczy wszystkich obywateli Francji, a zwłaszcza kobiet. Dziennik La Croix przeprowadził sądę w środowiskach muzułmańskich we Francji. 24-letnia Asma, która pochodzi z Syrii, kończy farmację. Jej zdaniem nagłośnienie werdyktu z Lille przez media zmusza muzułmanki do wyboru między skrajnym przywiązaniem do tradycji albo ateistyczną nowoczesnością. Rzeczywistość jest pośrodku, potwierdzają francuscy socjolodzy rodem z Magrebu. Na francuskich wyższych uczelniach widać młode muzułmanki w chustach, które potrafią szukać w Koranie argumentów przeciwko tradycji. Ale wiele młodych dziewczyn na przedmieściach żyje jeszcze pod bezustanną kuratelą rodziców, starszych braci oraz imamów. Paradoksem jest większa liczba małżeństw pod przymusem na zachodzie niż w wielkich miastach Afryki Północnej, gdzie obserwuje się powolną, lecz nieodwracalną ewolucję obyczajów. We Francji przeciwnie, małżeństwa z chłopcem z kraju są dziś coraz częstsze i najczęściej źle się kończą z powodu różnic językowych i kulturowych. Niektóre rodziny muzułmańskie ewoluują jednak szybciej niż inne, swatają starszą córkę, ale młodsze mają już prawo wyboru. Optymiści i pesymiści wśród francuskich socjologów pochodzących z Magrebu zgadzają się co do jednego. Władze francuskie powinny traktować islam tak samo jak inne religie, zgodnie z zasadą świeckości. Rezerwując na przykład kilka pływalni dla kobiet, Rada Miejska Lille wysłała bardzo niedobry sygnał młodym muzułmankom. Sąd w Lille nigdy nie wydałby podobnego orzeczenia w sprawie dziewictwa, gdyby małżonkowie byli chrześcijanami albo Żydami. Wobec islamu władze czują się niezręcznie, gdyż boją się pomówienia o islamofobia, sugeruje Leila Babes. Jej koleżanka po fachu, Dunia Buzar, mówi, że ogranicza się islam do archaicznego dogmatu ze szkodą dla kobiet muzułmanek, które we Francji starają się interpretować religię w odniesieniu do własnego życia. Czy agencja ONZ do spraw żywności i rolnictwa jest rzeczywiście biurokratyczna i stetryczała, czy istotnie brak jej globalnej strategii, przyszłościowej wizji, ambitnych projektów? Tak twierdzi w każdym razie dziennik Le Figaro, powołując się na orzeczenie Międzynarodowej Komisji Ekspertów w momencie, gdy pod auspicjami tejże agencji rozpoczęła się ważna międzynarodowa konferencja w Rzymie na temat kryzysu żywności i jej cen. Przykład nieskuteczności FAO. W 2005 roku wysłała krajom Azji Południowo-Wschodniej zdewastowanym przez tsunami ziarna do zasiewów, które dotarły za późno albo nie dotarły wcale. FAO zatrudnia armię pracowników, głównie w Rzymie. Organizacja misji w terenie wymaga 7 podpisów. Agencja jest praktycznie nieobecna w całej Ameryce Łacińskiej. Czy coś się zmieni po konferencji w Rzymie z udziałem ponad 150 szefów państw i rządów? Bank Światowy zamierza w każdym razie wpłacić 1 200 000 dolarów koordynatorowi spraw humanitarnych w ONZ, omijając FAO, zapowiada dziennik Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde bardzo dużo tematów, które trzeba pośpiesznie omówić strona po stronie. Na stronie drugiej w komentarzu redakcyjnym oburzenie z powodu obecności na szczycie FAO w Rzymie niejakiego Roberta Mugabe, co dziennik uważa za prowokację. Południowa Rodezja, przypomina Le Monde, była kiedyś spichlerzem Afryki, póki Mugabe nie skonfiskował ziemi białym farmerom, pogrążając kraj w nędzy i głodzie. Jeszcze 10 lat temu Zimbabwe eksportowało zboże, dzisiaj pokrywa połowę własnych potrzeb. W Rzymie radzić zatem będzie o sposobach walki z głodem przywódca, który głodzi własny naród. Dzisiaj zaś prześladuje opozycję, która go pokonała w wyborach, czytamy w komentarzu Le Monde. Obok Daniela Werny, weteran komentatorów międzynarodowych dziennika, cytuję Michaila Saakaszwilego, który powiedział, że za każdym razem, gdy dzwoni do Miedwiediewa, do telefonu mu dają Putina. Paryska wizyta nowego premiera i jego wywiad dla Le Monde, pisze Werny, potwierdzają ten stan rzeczy. Panem Kremla jest nadal Putin. Ciągłość to wszystko, zarówno w kwestii Iranu, gdzie polityka Rosji ani drgnęła, co w sprawie rozszerzenia NATO, gdzie Putin nie ruszył się na krok pomimo wielogodzinnych negocjacji z Zachodem i pomimo zachodniej rejterady w Bukareszcie, gdzie Francja i Niemcy za nic nie chciały prowokować Rosji, otwierając drzwi przed Ukrainą i Gruzją. Rosja zareagowała natychmiast. Zainkasowała ustępstwo, po czym natychmiast stworzyła nowe napięcia, podając w wątpliwość przynależność Krymu do Ukrainy i podnosząc kwestię bazy morskiej w Sewastopolu, zacieśniając swój nadzór nad administracją abchaską, rozdając rosyjskie paszporty. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w roku 2014, które Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyznał sąsiedniemu Soczi, stały się pretekstem do pełzającej aneksji Abchazji. Ten bolesny wrzut przydatniejszy jest Moskwie niż jawna niepodległość. Ci, którzy spodziewali się jakiegoś gestu ze strony Rosji, obejdą się smakiem. Putin uznał gest bukareszteński za objaw słabości i wykorzystuje go teraz, w czym nie ma nic nowego. Warto by się nad tym zastanowić, pisze Daniel Werner w Le Monde. Wewnątrz numeru obszerny nekrolog François Feit, historyka pochodzenia węgierskiego, który zmarł w Paryżu 2 czerwca, nie dożywszy setki. Ten sam Werner przypomina, że Feit żył w Paryżu od 1938 roku, a jako wicenaczelny AFP zwrócił uwagę świata na budapeszteński proces swego przyjaciela, Laszlo Rajka, w roku 1949. Gdy jednak opublikował swój oskarżycielski artykuł w piśmie L'Esprit, Emmanuel Mounier wolał się odeń subtelnie odciąć. Takie były czasy. Niebawem Feit, aktywny działacz legendarnego Kongresu Wolności Kultury, gdzie spotykał Raymonda Arona, François Bondiego, o Konstantym Jeleńskim, spiritus movens tej instytucji Werny zapomniał, został jednym z najwybitniejszych specjalistów okupowanej Europy Środkowej we Francji. Na Węgry powrócił dopiero po wyzwoleniu przy okazji uroczystego pogrzebu Imre Nagya. Można było liczyć na Alena Finkielkrauta, że nie przegapi Złotej Palmy w Cannes dla filmu o szkole, skoro jest on zajadłym obrońcą prawdziwej oświaty. Finkielkraut rozumie oczywiście, że w kanneńskiej euforii autor scenariusza i główny bohater, nauczyciel François Bégodeau, trochę daje się ponieść. Dlaczego jednak, pyta autor, warczy gniewnie na wszystkich nauczycieli, którzy nie podzielają jego metod, celów i optymizmu. Skąd taka mściwość u człowieka, który ma dzisiaj u swych stóp prezydenta republiki i obu zainteresowanych ministrów? I dlaczego Le Monde podsyca tę awersję do fundamentalistów, których zdaniem nauka francuskiego wspierać się musi na lekturze wielkich tekstów? Finkielkraut nie rozumie, dlaczego nawoływanie do lektury Prusta, Racina czy Balzaka to fundamentalizm? Dlaczego jest nim kształcenie wrażliwości na piękno, uczucie i sens? Fundamentalizm ma to do siebie, że jest arogancki, kategoryczny i czarno-biały. Literatura wszystko relatywizuje i problematyzuje. Fundamentalizm więzi umysł w ciasnym kręgu prawd niezmiennych. Wielka literatura wyzwala go, uwalnia od przesądów, schematów i automatyzmów. Fundamentalizm to dreptanie w miejscu. Literatura to podróż bez granic. Porozmawiamy o filmie, gdy się pojawi na ekranach, pisze Finkielkraut w Le Monde, nie kryjąc jednak zaniepokojenia informacją o tym, że gdy nauczycielowi nie udaje się dotrzeć do uczennic w poprawnym języku francuskim, przestawia się na ich własną, żargonową mowę jako skuteczniejszą. Gdyż, podkreśla Finkielkraut, cywilizacja nie wymaga wcale, by język był skuteczny, lecz wymaga skrupulatności, precyzji, niuansów i uprzejmości. Dlatego właśnie jeszcze do niedawna języka uczyło się na wielkich tekstach. Niegdyś dzieła sztuki literackie czy filmowe oddychały innym duchem niż wyłącznie duchem czasu. Sean Penn, przewodniczący jury, rozwiał te złudzenia, zbierając oklaski zachwyconej prasy. W Cannes szanse miały wyłącznie zaangażowane dzieła, zaangażowanych autorów, co automatycznie eliminuje na przykład Fanny i Aleksandra. Badanie świata wewnętrznego, tajemnic egzystencji, ran duszy to tematy nie na temat. Jakby podporządkowanie sztuki wymogom polityki i bieżącego dogmatu nie było jednym z nieszczęść XX wieku. Do twórców należy obnażanie przed nami grozy George'a Busha, ocieplenia klimatycznego, powszechnej dyskryminacji. Sztuka ma być kontestacyjna, to jest przekładać na obrazki to, co wszyscy mówią wszędzie i bez przerwy. Wielki brat umarł, kończy Alain Finkielkraut, ale niezaspokojona rządza propagandy czyni, że zawładnęła nami ideologia.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Mająca swoją siedzibę w Paryżu, organizacja Reporterzy Bez Granic, która walczy o niezależność prasy na świecie, ostro potępiła władze białoruskie, które odmówiły wydania akredytacji korespondentowi z Mińska, Aleksiejowi Milchołakowi, nadającego z Białego Stoku radia Racyja. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wytłumaczyło swoją decyzję tym, że Minchonak wykonuje pracę korespondenta bez akredytacji, co jest naruszeniem białoruskiego prawa. Sam zainteresowany określił stanowisko ministerstwa mianem kompletnego absurdu. O komentarz poprosiliśmy Elzę Vidal, która w Międzynarodowym Sekretariacie Organizacji Reporterzy Bez Granic w Paryżu zajmuje się Europą Wschodnią.
Depuis plusieurs mois, de nombreux médias polonais ou de la minorité polonaise.
Od wielu miesięcy media polskiej mniejszości polskiej na Białorusi są przedmiotem prześladowań i represji ze strony władz. Z naszej strony uważamy, że te media, podobnie jak niezależna prasa białoruska, są prześladowane, gdyż proponują swoim odbiorcom informacje niezależne od władz i oficjalnych wersji. Radio Racyja nadaje z terytorium Polski, ale dysponuje siecią korespondentów na Białorusi. W zdecydowanej większości ci ludzie pracują bez akredytacji, bo władze je im odmawiają. To niezwykle przeszkadza, bo pracują bez zezwolenia władz, które nie szczędzą im szykan. W marcu agenci KGB dokonali rewizji w siedzibach dwóch rozgłośni Radio Racyja i European Radio for Belarus, Radio Europejskiego dla Białorusi, a także stacji telewizyjnej Belsat. W tych przypadkach za każdym razem ostro potępiamy postawę władz białoruskich wobec niezależnej prasy. Oczywiście rozumiemy, że takie audycje nadawane z Polski muszą się bardzo nie podobać władzom białoruskim, którym daleko do demokracji, ale będziemy wspierać te media, które są niezależne i stanowią alternatywę dla oficjalnych informacji podawanych przez prasę podporządkowaną władzom. W lwiej części media niezależne pochodzą spoza Białorusi. Nieliczna wolna prasa białoruska jest systematycznie prześladowana, stosowane są wobec niej represje. Redakcje gazet zmuszane są do opuszczania ich pomieszczeń biurowych. Nie mogą być sprzedawane, bo nie ma na to zgody władz. Milicja dokonuje prewencyjnych aresztowań dziennikarzy. Dokonuje rewizji, zabiera sprzęt, komputery. Wszystko to po to, aby gazety nie mogły się ukazywać i audycje radiowe nie mogły być nadawane.
Mówiła Elza Vidal z Międzynarodowego Sekretariatu Organizacji Reporterzy Bez Granic w Paryżu. Warto dodać, że Radio Racyja powstało w 1999 roku w Białymstoku z inicjatywy polskiego rządu i ambasady Holandii w Warszawie. W marcu agenci KGB dokonali rewizji w siedzibie radia w Mińsku, zabierając komputery i inny sprzęt, który nie wrócił do dzisiaj do właścicieli.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
W początkach XIX wieku medycyna rozwijała się powoli. Główne jej osiągnięcia polegały na wynalazkach technicznych. W roku 1815 dr Leinek wymyślił stetoskop, który najpierw nie wyglądał jak słuchawki lekarskie, dopiero później się do nich upodobnił. Lekarze coraz uważniej wsłuchiwali się w odgłosy ciała, coraz chętniej rozcinali je skalpelem i coraz częściej przeprowadzali autopsję. Wnikaniu w tajemnice ciała towarzyszyła chęć penetracji ludzkich dusz udręczonych i pomieszanych. Doktor Esprit Blanche, ojciec słynnego Emila Blanche'a, wielkiego psychiatry i humanisty, ukończył medycynę, postanowił poświęcić swe życie leczeniu szaleństwa i otworzyć swój własny zakład w Paryżu. Otworzyć swój własny zakład w Paryżu, czyli prywatny dom wariatów w okresie restauracji. Łatwo powiedzieć, znacznie trudniej zrobić, bo chociaż od czasów rewolucji lekarz stopniowo zaczął zastępować księdza, ale w sprawach dolegliwości dusznych nadal podejrzewano medyków o szarlatanerię. Podejrzliwość owa utrzymała się długo, oj długo, aż do ostatnich dekad XIX wieku. Bogaci mieszczanie, a nawet ojcowie rodzin cieszący się uznaniem w najwyższych sferach francuskiej socjety, spoglądali na lekarzy zajmujących się szaleństwem z szaloną wprost nieufnością nawet wtedy, kiedy lekarzy owych puszczali na własne salony i gościli przy suto zastawionych stołach. Rodzice Alfonsa Lamartina, głośnego poety i polityka, stanowczo sprzeciwią się ożenkowi swego syna z córką doktora Pascala.
Niedoszły teść leczył wariatów, co zdaniem troskliwych rodziców Alfonsa nie mogło nie wywrzeć zgubnego wpływu na córuś. Alphonse Lamartine, jak przystało na poetę romantycznego średnich lotów, cierpiał, ale z wolą rodzicieli się pogodził. Historię nieszczęśliwej miłości w cieniu lęku przed zaraźliwym szaleństwem opisał Pierre Duhamel, wydanej w roku 1999 Historii lekarzy francuskich. Możliwe, że na ostateczną decyzję Esprit Blanche'a wpłynęła uważna lektura memoriału doktora Esquirola, wręczonego we wrześniu 1818 roku ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych. Memoriał Esquirola, zatytułowany O zakładach dla obłąkanych we Francji i o sposobach poprawy losu tych nieszczęśników, opublikowany 6 miesięcy później, stał się bardzo głośny. Doktor Esquirol odwiedził osobiście domy wariatów w całej Francji. Powrócił z tej podróży przerażony. Położenie obłąkanych nazwał on mianem czystego barbarzyństwa. Widziałem ich nagich lub w straszliwych łachmanach. Garść przegniłej słomy służyła im za osłonę przed zimnem i wilgocią kamiennego klepiska, na którym zalegali. Widziałem, jak przeraźliwą strawą są karmieni, jak bardzo brak im świeżego powietrza, wody, by ugasić pragnienie oraz środków do zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb. Widziałem ich wydanymi prawdziwym oprawcom, którzy miast czuwać znęcali się nad nimi. Widziałem ich cele wąskich, brudnych i cuchnących, bez powietrza i światła. Widziałem ich przykutych w ciemnicach do ściany, których nikt by nawet dzikich bestii nie umieścił, które rządy rozmiłowane w zbytkach znacznym kosztem w swych stolicach utrzymują. Tak pisał Esquirol. Esquirol napisał ponadto w sławetnym memoriale, że spośród 5133 szaleńców spisanych we Francji, 2000 zamknięto w 3 szpitalach paryskich, w Hotel Dieu, w Salpêtrière i w Bicêtre. Na prowincji tylko 8 zakładów przyjmowało chorych psychicznie i również epileptyków oraz kilku niedobrych poddanych oraz krnąbrnych libertynów, spośród których najbardziej znanym okazał się Markiz de Sade, zamknięty w szpitalu wariatów w Charenton od roku 1803 do śmierci markiza w roku 1813.
RFI, la radio du monde.
Multimedia Stefan Rieger.
Podczas gdy płyta wydaje swe ostatnie tchnienie, ulegając stopniowej dematerializacji, starsza o kilkaset lat książka zdaje się nieśmiertelna. Niewykluczone jednak, że najnowszy czytnik e-booków The Kindle, firmowany przez Amazon i wprowadzony na rynek 19 listopada, zwiastować może koniec ery papieru. Mimo rozlicznych prób podejmowanych od końca lat 90. czytniki tekstów, czy jak kto woli książki elektroniczne, nie zdołały się do tej pory wkupić w łaski konsumentów, nawet jeśli Sony Reader z 2004 roku ma tu pewne atuty. Nieporęczne, ciężkie, ze słabo czytelnym ekranem i marną autonomią, urządzenia te nie miały nade wszystko wiele do zaoferowania pod względem zawartości. Gigantyczny sklep internetowy Amazon to jaskinia Alibaby i już z tego choćby punktu widzenia zwiastować to może dostęp do przepastnych katalogów. Ale lansowany przezeń czytnik ma też szereg innych argumentów natury technicznej. Zacznijmy od wad, żeby mieć to z głowy. Najpoważniejsze są dwie. Wysoka cena, $399, oraz nieuwzględnienie, w przeciwieństwie do czytnika Sony, wielce rozpowszechnionego w sieci formatu PDF, w którym dostępne są już liczne książki i dokumenty. Poza tym Kindle zdaje się mieć wiele zalet. Waży raptem 300 gramów, wyposażony jest w 6-calowy ekran i ink o dobrej rozdzielczości, baterie zapewniają autonomię rzędu 30 godzin, a pamięć pomieścić może do 200 tytułów. Czytnik ma co więcej klawiaturę umożliwiającą prace redakcyjne, czyli manipulowanie tekstem, daje dostęp do skrzynki mailowej i do webu, pozwala także bezpośrednio konsultować Wikipedię oraz New Oxford Dictionary. Kindle nie potrzebuje przy tym bezprzewodowej sieci Wi-Fi, co eliminuje koszty internetowego abonamentu, jako że w Stanach korzysta z tej samej sieci EVDO, co telefony komórkowe trzeciej generacji, a ona dostępna jest wszędzie. Teoretycznie więc odpadnie abonament, ale zaraz potem sięgnąć trzeba będzie do kieszeni. Amazon oferuje na razie dostęp do 88 tysięcy książek ze swego cyfrowego katalogu, który niewątpliwie szybko będzie się rozrastał, tym bardziej, że podłącz przyłączyć się może do oferty Google, który rozpoczął już na dobre proces numeryzacji milionów dzieł. Przewiduje się w tej chwili, że za ściągnięcie nowości albo bestsellera trzeba będzie zapłacić jakieś $10, aczkolwiek pierwsze rozdziały przejrzeć będzie można za darmo. Amazon proponuje też prenumeratę największych dzienników, takich jak The New York Times, Wall Street Journal, a także Le Monde czy Frankfurter Allgemeine Zeitung w cenie od 6 do $15 miesięcznie. Oferuje nadto za niespełna dolara, co jest pewnym nadużyciem, gdyż w sieci są za darmo dostęp do najważniejszych blogów. Niektórzy specjaliści sądzą, że The Kindle może być istotnie koniem trojańskim Amazona, dzięki któremu zajmie on pozycję siły w perspektywie przejścia na quasi kompletną cyfryzację danych i dóbr kulturalnych. Na razie o sukcesie przedsięwzięcia zadecydują klienci. Większym handicapem od wysokiej ceny urządzenia mogą się bowiem okazać z ich punktu widzenia koszty proponowanych usług. W sytuacji, gdy wszystkie wydawane dzisiaj książki są już i tak znumeryzowane, a do tego odpadają koszty transportu i magazynowania, czy marże sprzedawców, czytelnicy mogą uznać, że $10 za książkę to za dużo. Czytnik Kindle czeka zatem próba ogniowa, ale nawet jeśli nie wyjdzie z niej zwycięsko, przetrzeć powinien drogę do elektronicznej książki, którą natychmiast pójdą inni.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Chciałabym dzisiaj przypomnieć ostatnią płytę Anne Ducrot, wydaną we wrześniu 2007 roku. To już czwarta w jej dorobku. Towarzyszy jej na niej czterech muzyków. Ada Rovati na saksofonie, Olivier Uthman na pianinie, Essie Ocon Essie na kontrabasie i Bruce Cox na perkusji. Płyta nosi tytuł Urban Tribe, a utwory, które znalazły się na niej, to nie tylko standardy jazzowe, ale i przeboje muzyki pop, na przykład piosenka Lennona i McCartneya Sexy Sadie.
Get yours, yeah. sexy city, what have you done? Oh, you made a fool of everyone. Sexy Sadie, what have you done? Sexy Sadie, how did you know? The world was waiting just for you. The world was waiting just for you. Sexy Sadie, she's the greatest and the latest of them all.
Andy Crow i Sexy Sadie. Andy Crow początkowo specjalizowała się w muzyce barokowej i to zarówno w muzyce instrumentalnej, jak i w śpiewie. Dopiero w połowie lat 80. definitywnie zdecydowała się na jazz. Jej repertuar pozostał jednak zawsze zróżnicowany. Nigdy nie ograniczała się do standardów jazzowych, czego przykład mieliśmy przed chwilą. Teraz natomiast posłuchamy czegoś zdecydowanie jazzowego, kompozycja Cole Portera, Easy to Love.
You'd be so easy to love, so easy to idolize all others above, so worth the yearning for, so swell to keep every home vibrant and full. We'd be so great at the game, so carefree to get that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be so easy to love.
Anne Ducrot, Easy to Love. Anne Ducrot jest laureatką kilku prestiżowych nagród. Nagrody Billie Holiday, przyznawanej przez Akademię Jazzu w 2001 roku, Złotego Django w 2002 i dwukrotną laureatką Wiktorii Muzycznych w 2002 i 2003. W 2006 wydała płytę Piano Piano, na której towarzyszyło jej kilku muzyków tej klasy, co Chick Corea, Jackie Terrasson, René Utreger. Anne Ducrot jest częstym gościem prestiżowych międzynarodowych festiwali jazzowych w Wien, w Nicei, w Paryżu, w Montrealu, w Espoo, w Finlandii, w Liège, w Belgii i w wielu jeszcze innych, we Włoszech, w Niemczech, w Czechach, w Rosji, w Japonii i w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy w jej wykonaniu jednego z przebojów wszechczasów, Over the Rainbow.
De la bomba pesa net trenar. La bomba pesa net bombe. Somewhere over the rainbow, way up high, there is a that I heard of wanting a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind.
Over the Rainbow i Andy Crow. Na płycie Urban Tribe znalazł się jeden utwór, o którym nie można nie wspomnieć. Green Dolphin Street to kompozycja Bronisława Kapera. Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie wiedzą, z przyjemnością informują, że Bronisław Kaper był pierwszym Polakiem nagrodzonym Oscarem. Otrzymał go za muzykę do filmu Lili w 1953 roku. Urodzony w Warszawie, w 1933 roku wyemigrował do Paryża, gdzie poznał Louisa B. Mayera, tego od wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer. Ich owocna współpraca trwała 28 lat, a Kaper napisał muzykę do blisko 150 filmów. Green Dolphin Street stało się standardem jazzowym, grali to m.in. John Coltrane i Miles Davis. A my posłuchajmy Green Dolphin Street w wykonaniu Andy Crow.
When I recall the love I found on green and olive-filled lover, one lovely day, love came planning to stay. Green Dolphin Street supplies that setting. Beyond forgetting, through this moments apart, memories live in my heart. When I recall the love.
Salat
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Pascalem Quignard i wysłuchaliśmy fragmentu jego powieści Le Salon du Württemberg. Usłyszymy go teraz ponownie. Po wielu latach rozłąki Szenoń przybywa do domu Florent. Przyjmuje go druga żona przyjaciela, Men, która opowiada gościowi o swoim mężu. Szenoń musi się teraz zmierzyć ze wspomnieniami i zaskakującym wizerunkiem samego siebie.
Florent a conçu pour vous pendant des années une amertume que vous n'imaginez pas, une haine, une rage, une envie de vous écraser qui ont nourri sa carrière, une jalousie pleine de douleur à chacun de vos succès. Et puis il s'est effondré.
Comment l'entendez-vous ?
Je ne le connaissais pas. Il a suivi une analyse dont je ne sais au juste si elle l'a apaisé ou si elle a accru son silence et son désarroi. Mais il s'est transformé.
Oui, il s'est transformé.
Il a mis 4 ans à se décider à m'épouser. Et quand je l'ai eu épousé, il a cessé de parler de vous.
Il a cessé de parler de moi.
Mais sa vie est demeurée infectée.
C'est très délicat de le dire de la sorte.
Comprenez-moi, il n'a cessé de se réfugier dans le travail. Il continue de s'étourdir, de s'hébéter de travail. Mais le travail l'ennuie de plus en plus.
Il faut travailler davantage.
L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres...
Il est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
Cela lui a fait un bien énorme.
Oui, moi aussi, pour être franc. Franchement, Men, qu'attendez-vous de moi ?
Rien.
Czy dobrze zrozumieliście ten tekst?
Florent a éprouvé très longtemps quel genre de sentiment pour Charles ?
Jakie uczucia żywił długo Florent wobec Charlesa?
Des sentiments de haine et de rage.
Qu'arrivait-il à chaque fois que Charles avait du succès comme musicien?
Co odczuwał za każdym razem, gdy Charles odnosił sukcesy jako muzyk?
Florent éprouvait de la jalousie et de la douleur.
Quand Florent s'est effondré, qu'a-t-il fait pour se transformer?
Co zrobił Florent, by się zmienić, gdy był już całkiem załamany?
Il a suivi une analyse.
Combien de temps a-t-il mis avant d'épouser Men?
Jak długo zwlekał zanim poślubił Men?
Il a attendu 4 ans.
Qu'est-ce que le travail représente pour Florent?
Czym dla Florent jest praca?
Un refuge.
Qu'est-ce qui a fait du bien à Florent?
Dzięki czemu Florent odzyskał wiarę w siebie.
De s'apercevoir que Charles était un homme comme les autres.
Analizując ten dialog, przyjrzyjmy się, jakie uczucia są w nim wyrażone, w jaki sposób opisane są następujące po sobie wydarzenia, jak odtworzone są wspomnienia. Wyczuliście z pewnością, ile jest rozgoryczenia w tym, co mówi Men, podczas gdy Szenoń przejawia najpierw obojętność, potem zniecierpliwienie. Szenoń wyraża swą obojętność zdawkowymi, ogólnikowymi pytaniami.
Comment l'entendez-vous? Qu'attendez-vous de moi?
Brak zaangażowania można również wyrazić w sformułowaniach bardziej bezpośrednich. Dzisiaj powiedzielibyśmy:
Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Que puis-je faire pour vous?
Szenoń nie może zrozumieć, co Men właściwie ma na myśli. Dlatego powtarza usłyszane zdania.
Il s'est transformé.
Oui, il s'est transformé.
Il a cessé de parler de vous.
Il a cessé de parler de moi.
Ta swoista gra w echo pozwala podtrzymać dialog i ma zachęcać rozmówcę do dalszych wypowiedzi. Oto inne przykłady podobnej taktyki.
J'ai voyagé et j'ai rencontré la maladie.
Vous avez rencontré la maladie?
Il est parti sans se retourner.
Sans se retourner.
Po chwili jednak brutalność wypowiedzi Men sprawia, że Shenon traci cierpliwość. Obojętność zastępuje ironią, dzięki której w uprzejmej formie może dać upust złości.
Sa vie est demeurée infectée.
Mówi Men, a Shenon odpowiada.
C'est très délicat de le dire de la sorte.
A kiedy Men ciągnie dalej.
L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres,
Shenon réplique.
Il est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
Ça lui a fait un bien énorme.
Podkreśla Men.
Oui, moi aussi, pour être franc.
Obrusza się Shenon już poddenerwowany. Ironią, poprzez szczególną intonację głosu i odpowiednią dozę przesady, dajemy do zrozumienia coś przeciwnego niż mówią słowa. Kpimy z siebie samych lub z innych. W potocznej rozmowie możemy usłyszeć takie ironiczne stwierdzenia.
Et j'ai raté mon examen. Ça, ça me fait vraiment plaisir.
Quel magnifique chapeau. On dirait une star des années 50.
Powróćmy do omawianego tekstu i wypowiedzi związanych z przeszłością. Men, jak słyszeliście, opowiada o wewnętrznej ewolucji, jaką przeszedł Florent. Używa słów, które ujawniają urazę i wzrastającą frustrację jej męża.
Florent a conçu pour vous une amertume, une haine, une rage, une envie de vous écraser, une jalousie pleine de douleur.
A przecież wcześniej Florent wyrażał się o swym przyjacielu z najwyższym podziwem. Men w ogóle nie wspomina o własnych uczuciach. Mówi jedynie o udręce swego męża i z obsesją niemal wylicza, co się wydarzyło.
Il s'est effondré. Il a suivi une analyse. Il s'est transformé. Il a mis 4 ans à se décider à m'épouser. Il a cessé de parler de vous. Sa vie est demeurée infectée. Il n'a cessé de se réfugier. Cela lui a fait un bien énorme.
Gdyby Men, używając czasu przeszłego złożonego passé composé, opowiadała o sobie, a więc w pierwszej osobie liczby pojedynczej, formy czasowników zmieniłyby się następująco.
Il s'est effondré.
Je me suis effondré.
Il a suivi une analyse.
J'ai suivi une analyse.
Il s'est transformé.
Je me suis transformé.
Il a cessé de parler de vous.
J'ai cessé de parler de vous.
Cela lui a fait un bien énorme.
Cela m'a fait un bien énorme.
Widzimy tu, że przed rzeczownikami występują inne zaimki osobowe. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak można relacjonować bolesne wspomnienia przy użyciu l'imparfait, czasu przeszłego niedokonanego.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I to już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja.
Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.